Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 17 lutego. Dziś nasłuch z Wojtkiem Szackim odbędzie się w nadzwyczajnych okolicznościach. Po pierwsze, nasza dzisiejsza rozmowa jest częścią naszej corocznej konferencji Ryzyka i Trendy. Po drugie, siedzimy w studio przed kamerami. Wreszcie, po trzecie, będziemy starali się uciekać od tego, co lubimy najbardziej, czyli bieżących, gorących wydarzeń i postaramy się snuć wizję bliższej i dalszej przyszłości. Wojtku, tytuł naszej rozmowy brzmi: jak rok 20 zmieni polską politykę? Nasz dzisiejszy nasłuch poprzedziła mądra rozmowa z udziałem socjologów, którą prowadziłeś. Wynotowałem sobie parę wątków, które chciałbym, żebyśmy pociągnęli, żebyśmy spróbowali przełożyć język obserwacji, badań i akademii na język polityki. Marta i Michał dużo mówili o roli państwa w pandemii. W ostatnich miesiącach państwo chyba okazało się słabsze, niż można było się spodziewać, ale z drugiej strony tego państwa było dużo więcej. Więc chciałem się ciebie zapytać, jak ta zmiana postrzegania państwa w społeczeństwie może przełożyć się na politykę, a przede wszystkim, czy politycy zauważyli, że coś się tutaj zmieniło?
Ja oczywiście nie wiem, czy państwo okazało się słabsze, niż myśleliśmy, bo ta diagnoza słabości państwa była obecna także w rozmowach z wieloma ekspertami, łącznie z naszymi gośćmi z zeszłorocznej konferencji Ryzyka i Trendy i jeszcze wcześniej. To jest stały wątek w myśleniu wielu osób, które cenimy i z którymi często rozmawiamy. Na przykład Rafał Matyja często mówi o słabości państwa. No i to było trochę pozbawione dowodów, to znaczy pandemia unaoczniła wiele problemów, które stoją przed państwem, koordynacji zadań, przygotowania planów sięgających kilku miesięcy naprzód. Wreszcie stan ochrony zdrowia, czyli to, co w epidemii wyszło najbardziej. Teraz wychodzą te dane za zeszły rok, jeśli chodzi o nadmiarową liczbę zgonów, czyli o ile osób więcej zmarło w zeszłym roku niż umiera normalnie co roku. I Polska niestety w tych statystykach jest na czołowych miejscach na świecie, a w Europie już na pewno. Więc nawet jeśli ten odsetek zgonów jest wciąż w miarę niski, jeśli patrzymy wyłącznie na dane śmierci z powodu COVID-u, w zeszłym roku około 30 tysięcy ludzi zmarło na COVID lub w związku z COVID-em na tak zwane choroby współistniejące, to nie daje jeszcze pełnego obrazu katastrofy. Tych nadmiarowych śmierci było ponad dwa razy więcej i wszystkie dane pokazują, że Polska wypadła gorzej niż większość państw Unii Europejskiej.
Ale ty mówisz o samym COVID-zie i o chorobach, o ochronie zdrowia, o śmierciach. Natomiast ja sobie myślę też o samych instytucjach. Znaczy dla mnie dotychczas sanepid to była taka instytucja, która przychodziła i zamykała bardzo brudne restauracje. Na przykład nagle ten sanepid stał się jedną z ważniejszych instytucji, z którą mieliśmy do czynienia na co dzień, na przykład odbierając wyniki testów covidowych. Z drugiej strony jest też kwestia edukacji, gdzie ja mam dziecko, które chodzi do szkoły publicznej i to dziecko dotychczas zostawiałem je mniej więcej przed wejściem, a potem je odbierałem i tyle wiedziałem mniej więcej o tym, co się dzieje w tej szkole. To są wczesne klasy. Natomiast teraz ja uczestniczyłem fizycznie w tym, jak ta nauka, jak ta edukacja przebiega. Jest bardzo dużo tych styków i mam wrażenie, że jednak to państwo stało się dużo bardziej obecne w naszej codzienności niż w czasach normalnych.
No jest też ucieczką i schronieniem dla nie tylko pojedynczych osób, ale dla całych branż. To są te sławne tarcze 1.0, 2.0, nie wiem na której tarczy teraz jesteśmy nawet. Więc państwo rzeczywiście stało się jedynym remedium, jedyną opoką, na której wszyscy się schroniliśmy, tylko że nie wszyscy mają poczucie, że to państwo działa tak, jak działać powinno. Więc z jednej strony, tak jak zresztą nasi przedmówcy, socjologowie mówili, z jednej strony jest ta ucieczka pod skrzydła państwa, a z drugiej strony poczucie, że to państwo jednak zawiodło w wielu sprawach.
Ale ja sobie myślę, że myślenie o państwie w pewnym sensie organizowało nam debatę publiczną, trochę życie polityczne. Kiedyś wszyscy mówili o tym, że powinno być mało państwa. To były lata 90., kiedy to państwo było mało sprawne, więc uważaliśmy, że tego państwa powinno być mało. Potem jednak był taki moment, kiedy zaczęliśmy mówić, że jest potrzebne silne państwo, sprawne państwo. I to był taki moment, kiedy jednak stwierdziliśmy, że może wypadałoby trochę więcej pieniędzy wydać, żeby instytucje lepiej funkcjonowały. Zastanawiam się, w jakim miejscu jesteśmy teraz, jak definiujemy to państwo, jak opisujemy to państwo I wrócę do mojego pierwotnego pytania, czy politycy się zorientowali? To znaczy, jakie państwo na sztandarach partii politycznych będzie wygrywało wybory?
No najłatwiej odpowiedzieć na to pytanie, jeśli to pytanie dotyczy PiS-u i rządzących, dlatego że PiS postanowił być bardziej PiS-em. Na wszystkie kłopoty PiS odpowiada więcej PiS-u, więcej państwa. Wszystko jest narodowe, wszystko jest państwowe, zcentralizowane. Na poziomie instytucji to jest też pochwała roli wojewodów. Na poziomie instytucji centralnych z kolei jest centralizowanie tego, co jest i tak scentralizowane, czyli wszystko jest pod kancelarię premiera kierowane. Minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, wyrósł na człowieka, który zajmuje się wszystkim. To znaczy, jak trzeba postawić szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym, to minister Dworczyk to robi. Jak trzeba zaszczepić 32 miliony Polaków, to minister Dworczyk się tym zajmuje. Więc odpowiedzią PiS-u na te wszystkie bolączki, pytania i problemy jest więcej państwa, więcej centralizacji, więcej przymiotnika narodowy we wszystkich możliwych miejscach i więcej ministra Dworczyka, więcej premiera Morawieckiego, chociaż tutaj premier Morawiecki oczywiście lubi się chować za ministrami, gdy trzeba ogłosić coś niepopularnego, a jak jest luzowanie obostrzeń, no to wtedy wychodzi premier Morawiecki. Ale tak czy inaczej wszystkie te nitki biegną do premiera.
Opozycja? Jakiego państwa chciałaby opozycja? Ja muszę się przyznać, że nie pamiętam słowa państwo, które by padło w prezentacjach Borysa Budki i Rafała Trzaskowskiego parę weekendów temu na prezentacji koalicji 276. No zgaduję, że wiemy mniej więcej, co mówi i będzie mówiła lewica. Ciekaw jestem też, jak Szymon Hołownia definiuje państwo w tym momencie. Jakie to ma być państwo?
Jest kilka opozycji, więc też jest kilka sposobów pojmowania państwa. I znowu najłatwiej chyba zrecenzować i opisać to, co się dzieje na tej tak zwanej skrajnej prawicy, czyli Konfederacja, która opowiada się wyraźnie przeciwko restrykcjom, poparła bunt przedsiębiorców przeciwko wszystkim obostrzeniom. Oni formalnie, może nie, ale nieformalnie często mówią, że nie wierzą w pandemię, nie wierzą w epidemię, że ten koronawirus, no to jest takie przykre przeziębienie, które czasem się komplikuje, ale generalnie nie jest to taki problem, żeby usprawiedliwiał zamknięcie gospodarki. I prawdopodobnie jest pewna nisza w Polsce wyborców, do których te poglądy trafiają i być może Konfederacja dzięki temu jakoś przetrwa na tym swoim poziomie kilku procent, które pozwalają na wejście do Sejmu. Natomiast jeśli chodzi o główne nurty opozycyjne, te centrowe, czy też centrolewicowe, czy też liberalne, to ja tutaj mam problem, prawdę mówiąc. Ja nie potrafię powiedzieć, odwołać się do tej konferencji Borysa Budki i Rafała Trzaskowskiego. Na to już zwrócił uwagę chyba bodaj Rafał Kalukin w Polityce, że była tam przedstawiona diagnoza słabości państwa, konkretnie Borys Budka ją przedstawił, ale odpowiedzi zupełnie nie odpowiadały tej diagnozie. To znaczy było powiedziane, co jest nie tak, a odpowiedzią był postulat wprowadzenia referendum, żeby odwoływać posła. Była mowa o powiększeniu Parku Narodowego Białowieskiego, była mowa o zakazie importu śmieci. To nie była klarowna wizja, jak państwo powinno zostać usprawnione, wzmocnione, w jakich dziedzinach powinno być wzmocnione, a w jakich być może zdecentralizowane. Opozycja w Platformie na przykład jest silny nurt myślenia takiego samorządowego, decentralizacyjnego. Ale mam wrażenie, że to jest średnio skoordynowane. Na obrzeżach Platformy mówi się na przykład o likwidacji stanowiska wojewody, czyli tego reprezentanta rządu w terenie, i że jego kompetencje mógłby przejąć marszałek województwa. Ale to jest bardzo niedopracowany pomysł, który też wymaga zmiany konstytucji. Więc ja mam wrażenie, że to myślenie o państwie w Platformie jest jeszcze bardzo raczkujące.
Mnie to dziwi, dlatego że sobie myślę, że słowo państwo i jakoś wizja tego państwa mogło być w pewnym sensie odpowiedzią na 500+. To znaczy, jeżeli opozycja chciałaby zamknąć ten etap w polskiej historii, w polskiej polityce, gdzie 500+ rządziło naszą wyobraźnią polityczną, to wydaje mi się, że to jest dosyć zgrabne przejście do przodu. To znaczy 500+ z definicji było programem, nie odbierając zasług temu programowi, ale ono jednak było de facto po prostu transferem pieniężnym do obywateli. Natomiast to, czego zabrakło w myśleniu o 500+, to jest też o wzmacnianiu właśnie tych instytucji, więc może to powinien być taki następny etap rozwoju i że tu będzie duża premia dla tej siły politycznej. I to tak samo dobrze mógłby być PiS, który teraz powie, dobra, 500+ daliśmy, ale teraz mamy pomysł na to, jakie państwo zbudować. Zestawem państwu proponuję, żebyśmy przeszli do buntu. wydaje mi się, że wszyscy to widzieliśmy, też o tym mówiła Marta i Michał, coraz więcej jest tego buntu w społeczeństwie, coraz więcej widzieliśmy go na ulicach. Buntowały się kobiety, buntowali się młodzi, na ulicę wychodzili też przedsiębiorcy, rolnicy. Zastanawiam się, czy i jak ta złość, ten bunt mogą znaleźć ujście w polityce i na ile to są dwa równoległe trochę procesy. Jedno to jest właśnie to nasze życie polityczno-partyjne, a z drugiej strony ta emocja ulicy. Czy to jest tak, że nadejdzie taki moment, ja bym zgadywał, że musi nadejść, ale nie wiem kiedy te dwie rzeczy, te dwa procesy się spotkają?
No to jest bardzo ciekawe pytanie i można by je zadać także w 2016-17 w czasach protestów KOD-u. Wtedy te demonstracje były również liczne, również w wielu miastach. Były też protesty przy okazji ustaw sądowych, które zmusiły prezydenta Dudę do zawetowania dwóch z trzech ustaw sądowniczych, co na rok zahamowało deformę sądownictwa. I co się wydarzyło? No, z punktu widzenia sił politycznych niewiele. To znaczy tamten bunt szczezł albo został częściowo wchłonięty przez istniejące partie, a częściowo tak się rozszedł po kościach. No, niewiele z KOD-u zostało, to znaczy są jakieś tam pewnie dość rachityczne struktury, trochę działaczy pewnie przeszło do polityki, ale nie jest to w tym momencie istotna siła polityczna. Podobnie nic się wielkiego nie wydarzyło z tych protestów około sądowniczych. Owszem, ci ludzie zostali, są aktywni w mediach, widzę ich w mediach społecznościowych, na Twitterze, ale też to się nie przekształciło w jakąś dużą siłę.
I dlaczego?
No, prawdopodobnie dlatego, że nie był to moment na to. Nie było wyborów na przykład i podobnie teraz nie ma wyborów. Znaczy, gdyby teraz były wybory za powiedzmy 2 miesiące, to potrafię sobie wyobrazić, że na przykład ogólnopolski strajk kobiet mógłby stworzyć swoją listę wyborczą albo wymusić na lewicy wpuszczenie bardzo wielu działaczek i działaczy strajku kobiet na swoje listy. Ale przy horyzoncie wyborczym 3-letnim to sił, które widzimy, one niewątpliwie zostaną jakoś, podobnie jak KOD, podobnie jak protesty sądownicze, zostaną skanalizowane, wchłonięte przez istniejące partie. I to się dzieje. No, Platforma, niektórzy politycy Platformy przynajmniej już mówią o aborcji językiem albo językiem zbliżonym do języka tych protestów ulicznych. Gdyby ich nie było, to Platforma pewnie by nigdy nic nie powiedziała w tej sprawie w przewidywalnej przyszłości.
Przejdźmy do czegoś, co jest podłożem tego buntu, ale co jest trochę obok, to znaczy do złości i frustracji. Zastanawiam się, na ile ta złość i frustracja i też trochę te bunty umacniają polaryzację w naszym życiu polityczno-społecznym, a na ile ją rozbijają i tworzą inne, nowe podziały i deorganizując tak naprawdę tą debatę publiczną, tworzą jakieś nowe nurty, nowe pomysły, może nowe partie, może nowych liderów, ale też nowe pola sporu. Zakładając, że polaryzacja jest i będzie obecna, to może te bieguny się zmienią.
To jest kusząca teza, ale ja jednak bym się skłaniał do tego, że świat zostanie mniej więcej po staremu, to znaczy
PiS i Platforma.
PiS i Platforma, chyba że Platformę zastąpi Polska 2050, ale to nie będzie zmiana, moim zdaniem, biegunów wówczas, tylko to będzie ten sam spór w gruncie rzeczy. Nawet ci ludzie przecież wokół Szymona Hołowni, wielu wśród nich to są byli współpracownicy Donalda Tuska. To jest jakaś taka Platforma 2.0 z nowym liderem, ale wokół niego są liczni ludzie związani kiedyś z Platformą i te transfery, które na razie w stronę Szymona Hołowni idą, no to też jest zaciąg z Koalicji Obywatelskiej.
Zatrzymam cię tu, bo oczywiście ciężko polemizować z tym, co mówisz, ale zastanawiam się, czy na przykład Platforma Obywatelska to była Unia Wolności 2.0? To też byli ci sami ludzie. Znaczy, powstanie każdego nowego ruchu politycznego w tym kraju dotychczas było tworzone przez ludzi, którzy wcześniej byli w polityce. Nie przypominam sobie, może poza Samoobroną, jakichś takich znaczących sił politycznych, które by wyrastały od zera, rzeczywiście szły od dołu i nie czerpały z dotychczasowych, doświadczonych już jakoś tam polityków, co jest dosyć naturalne. Natomiast jednak ten lider, jakaś jego wizja, jakiś pomysł, jakieś inne ułożenie programu czy tych punktów stycznych i jakby nacisku na rzeczywistość, jednak tworzyło jakąś nową siłę i nową jakość. Chodzi mi o to, że sami ludzie, którzy się przyłączają, nie oznacza koniecznie, że to będzie Platforma 2.0.
Platforma nie była nową Unią Wolności, ale ona wynikła, urodziła się przecież w wyniku po prostu personalnego konfliktu Donalda Tuska z Bronisławem Geremkiem. Donald Tusk został wycięty, jego ludzie z władz Unii Wolności i to był pierwszy krok do zaistnienia Platformy. I krótko później zresztą Unia Wolności zniknęła ze sceny politycznej. Tutaj Platforma jest chroniona przez subwencje, przez swoją potęgę w samorządach, więc pewnie nie podzieli losu Unii Wolności w tej przewidywalnej przyszłości. Ale jakbyś miał powiedzieć, jaki jest spór programowy, 5 punktów takich wyraźnie różniących Szymona Hołownię od Borysa Budki, no ja miałbym z tym pewnie kłopot.
Mało wiemy, bo dopiero Szymon Hołownia teraz dużo rozmawia i buduje swój program, tak więc...
A Platforma istnieje 20 lat i też mało wiemy o tym, co proponuje.
No dobrze, ale proszę odpowiedz mi na pytanie, czy rzeczywiście polaryzacja taką, jaką ją znaliśmy i taką, jaką ją znamy, będzie organizowała nam życie polityczne i scenę polityczną w 21 roku, a może w 22, a może wręcz będzie organizowała scenę polityczną przed wyborami w 23, czy nie?
To nie jest też tak, że ta polaryzacja się nie zmieniała w ostatnich latach, bo w 2015 i trochę wcześniej Jarosław Kaczyński, który jest największym specjalistą od polaryzowania Polaków, wraz pewnie ze swoimi współpracownikami, którzy opierają się na wynikach badań, podzielił Polskę na tę Polskę socjalną kontra Polskę liberalną. I ten podział zapewnił mu kilka zwycięstw wyborczych, no bo jednak więcej ludzi było za Polską socjalną niż za liberalną. Ale od mniej więcej wyborów europejskich w 2019 roku ten podział już jest inny, wytyczony przez Jarosława Kaczyńskiego, i to jest podział przede wszystkim światopoglądowy na Polskę tradycyjną versus Polska, nie wiem jakiego słowa użyć.
Cywilizacji śmierci.
Cywilizacja śmierci, powiedzmy, ideologia LGBT, ideologia gender i tak dalej, te wszystkie potwory. I teraz ten podział prawica próbuje zaprowadzić i utrwalić w społeczeństwie, ponieważ ta Polska socjalna już przestała być tak nośnym hasłem, bo między innymi dlatego, że pieniądze się powoli kończą i żadne zaklęcia pisowskie tego nie zmienią.
A skutecznie?
No w wyborach europejskich to było super skuteczne, bo PiS pierwszy raz wygrał takie wybory.
No tak, ale dosyć dużo się wydarzyło tego 19 roku.
A ile było wyborów? I wszystkie wygrał PiS, sięgając po tę samą kartę, więc na razie skutecznie.
No wiem, ale to jest rozmowa o wojnie, która już się odbyła, patrząc na wojnę, która będzie.
Ale wojna, która będzie, to jest dopiero 2023 prawdopodobnie i do tego czasu jeszcze pewnie te osie się mogą zmienić.
Ja ci powiem, na czym ja się zastanawiam. Ja się zastanawiam, czy jednak te ostatnie wybory, które widzieliśmy, czyli ten bój Trzaskowskiego z Dudą, czy te wszystkie bunty, marsze, czy nadejście Hołowni nie zwiastuje jednak tak dużego tąpnięcia, że będziemy szukali czegoś więcej, czyli że na przykład będziemy szukali tej wspólnoty, tak? Czy to nie jest tak, że słowo wspólnota jest jakąś antytezą dla tej polaryzacji? I czy nie jest tak, że ten polityk, który wyjdzie i powie tym zmęczonym ludziom, którzy naprawdę, wydaje mi się, są zmęczeni tą niekończącą się pyskówką między opozycją a partią rządzącą, mam inny pomysł, jak zorganizować nasze życie polityczne, mam receptę, w jaki sposób możemy znowu stanąć razem i pójść do przodu. I czy to nie jest tak, że to jest to pytanie za 100 punktów, to znaczy szukanie tych punktów stycznych, a nie tego, co nas dzieli?
Możesz znowu mi zarzucić, że mówię o bitwach, które się już rozegrały, ale doświadczenie poprzedniej kadencji uczy, że takie głosy, o których ty mówisz, z pewną, jak rozumiem, nadzieją, poszukiwanie
ja
centrum...
Zupełnie, nie wiadomo.
Nie masz żadnej nadziei.
Nie ma.
Że takie głosy szukające centrum, szukające racjonalizmu, wspólnoty, że siły, które głosiły takie głosy, najlepiej się miewały w tych okresach, kiedy nie było wyborów. Znaczy Partia Racjonalnego Centrum cieszyła się największym powodzeniem, niezależnie od tego, jaką nazwę przybierała, w okresach, kiedy nie było wyborów. Jak przychodziły wybory, to jednak ta logika polaryzacji, logika kampanii, bitwy, wojny o głosy, to nawet w języku to widać. Szef sztabu wyborczego, kampania wyborcza, to wszystko militarne są przecież zapożyczenia. Że jednak wtedy zwycięża ta logika i ja nie wierzę, że jakieś takie racjonalne, spokojne centrum i budowa wspólnoty to będzie nośnik haseł, które mogą doprowadzić do zwycięstwa w wyborach. Teraz przy okazji tych protestów ulicznych CBO zrobił badania postaw autoidentyfikacyjnych Polaków i widać, że to centrum się kurczy, a zyskuje lewica. Natomiast to dopiero pierwsze takie badania. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnych miesiącach.
Nie pozostaje mi nic innego, jak zostawić tobie ostatnie słowa w tej dyskusji, ale w związku z tym zapytał się bym ciebie, jeżeli zostajemy w tej logice polaryzacyjnej, to czy tutaj dochodzi do przewartościowania i czy zbliżamy się do momentu, kiedy jednak ta energia antyrządowa nie będzie jednak silniejsza od tej energii prorządowej. Czy to nie jest tak, że ta władza się zużywa, że ten PiS trzeszczy w szwach, a z drugiej strony też, nie wiem, czy opozycja się ogarnie, bo tego chyba nie widzimy, ale że pojawiają się jakieś różne byty, które będą w stanie jakoś zagospodarować ten głos ludzi, którzy kiedyś głosowali na PiS, a teraz już niekoniecznie chcą.
No, ja nie wiem, czy podzielisz to moje zdanie, ale ja mam takie poczucie schyłkowości i zmierzchu. Chociaż ta kadencja tak naprawdę dopiero się zaczęła, to ja mam poczucie, że to jest już jej końcówka i że to wszystko już dogorywa.
No 15:30 w lutym.
Tak, i władza dogorywa, ale i ta największa opozycja dogorywa. Jest jakieś takie poczucie beznadziei, ale to jest też być może efekt tego roku strasznego, który jest za nami. Więc to jest jedna rzecz. Druga sprawa, po stronie władzy ja naprawdę nie widzę energii. Rozmawiam i z politykami PiSu, i Solidarnej Polski, i Porozumienia jednego, i Porozumienia drugiego. I nie widzę tam już żadnej energii, żadnej woli walki. Ja z nimi rozmawiam od 10 lat, więc mam taki przekrój przez nastroje Zjednoczonej Prawicy od jej powstania od 2014 roku i wcześniej jeszcze z czasów tych rozłamów. I odkąd wzięli władzę, to ja nie pamiętam ich w tak fatalnych nastrojach, tak bez pomysłu, bez wiary, bez zaufania do siebie. Nie bardzo wierzę, jak to się da jakoś posklejać. Nie bardzo też widzę, jak można odrobić straty sondażowe. I co w momencie, gdy PiS nie będzie miał już samodzielnej większości w sondażach, to będzie dalej pracowało na rozbicie Zjednoczonej Prawicy.
Może musisz porozmawiać z Danielem Obajtkiem, on sprawia wrażenie osoby, która ma bardzo dużo energii.
Z przyjemnością. A po stronie opozycji z kolei, nawet jeśli Platforma nie sprawia wrażenia pełnej życia, no to jest ten Szymon Hołownia, który rośnie w sondażach, więc tutaj więcej szans widzę dla opozycji na to, że coś się zmieni, być może to będzie kosztem istniejących sił, być może już PSL-u więcej nie zobaczymy, być może Platforma zostanie zredukowana do niewielkiej partii, takiej nie wiadomo też jakiej, czy to byłaby centrolewicowa, czy centrowa, ale takiej 10-15%, a Szymon Hołownia być może będzie liderem sondaży po stronie opozycyjnej. Więc wiele się może wydarzyć, ale w 2021 roku na początku wygląda na to, że zaczynają się czasy lepsze dla opozycji jako całości i gorsze dla rządzących.
To może na koniec wróciłbym do takich naszych sprawdzonych, rytualnych pytań. Chciałem się ciebie zapytać, kiedy odbędą się wybory, kto w nich wystartuje i kto je wygra?
Za każdym razem odpowiadam na to pytanie tak samo, czyli
tak to jest z pytaniami rytualnymi.
Ja nie bardzo wierzę w przyspieszone wybory, bo to jest bardzo duża operacja. Trzeba by zgromadzić 307 posłów, żeby poparli skrócenie kadencji Sejmu. Sądzę, że raczej ten układ dotrwa do 2023 roku, chyba że, nie wiem, nagle 20 posłów PiSu przejdzie na stronę opozycji, czy zdarzy się coś podobnego kalibru. Więc wybory 2023, kto w nich wystartuje? No na pewno PiS, chociaż nie wiem w jakiej konfiguracji i nie sądzę, żeby powtórzyła się sytuacja z dwóch ostatnich kampanii, czyli nie będzie już, myślę, Zjednoczonej Prawicy. Sądzę, że to będzie raczej PiS, ewentualnie PiS plus coś, ale już bez Solidarnej Polski, bez Porozumienia. Bez jednego z Porozumień, Jarosława Gowina oczywiście. A po stronie opozycji myślę, że już ten układ sił mniej więcej znamy. No ciekaw jestem oczywiście, co się wydarzy z PSL-em, jeśli będzie dalej tak mizernie w sondażach, to być może skończy się to jakimś aliansem z Szymonem Hołownią. No największą zagadką są losy Szymona Hołowni, bo już widzieliśmy kilka partii, które szybowały w sondażach, nie mając specjalnie ugruntowania w terenie. No pamiętam takie badania, w których Nowoczesna wygrywała z Platformą, a potem wiadomo, co się z nią stało. Więc na teraz wygląda na to, że Szymon Hołownia ma wiele mocnych kart, ale za rok równie dobrze możemy rozmawiać o tym, że Platforma ma największe szanse na zmienienie PiSu u władzy.
Ja wiem, że ty się nie zajmujesz na co dzień Konfederacją, ale to jest mój nowy konik. Czy uważasz, że Konfederacja wystartuje mniej więcej w tym układzie, w jakim jest?
No Konfederacja to jest, jak wiadomo, byt sztuczny, w pewnym sensie łączący kilka różnych środowisk. I wcale nie byłbym zdziwiony, gdyby się podzieliła, rozczłonkowała, żeby część przeszła może do PiSu, a część zasiliła tę opozycję bardziej mainstreamową, powiedzmy. Tam się może jeszcze sporo zadziać.
Ja sobie wymyśliłem taki scenariusz, który nie wiem, czy się ziści, a na pewno też na razie się nie dzieje, a przynajmniej ja nie wiem, żeby się dział, ale lubię go jako konstrukt intelektualny, że my próbowaliśmy przyporządkować Konfederację do tych różnych sił, które są teraz na scenie politycznej i one jednak jakoś tam nie pasują do siebie. Natomiast myślę sobie, że jakby taka Konfederacja się podzieliła, przepołowiła albo nawet rozpadła na trzy, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że te resztki partii Korwin, już pewnie bez Korwin-Mikke, dosyć dobrze by pasowały do Porozumienia, natomiast ci narodowcy dosyć dobrze pasują do Solidarnej Polski i wreszcie też prawdopodobnie są tam osoby, które by dosyć dobrze się mogły poczuć w PiS-ie, więc że tak naprawdę ta Konfederacja i ich wyborcy mogą być takim rezerwuarem głosów i polityków, które zasilą te rozpadające się byty w Zjednoczonej Prawicy.
Pełna zgoda.
No to super, to dziękuję Ci bardzo za takie miłe zakończenie tej rozmowy. Dziękuję bardzo Państwu i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dyskusję z Martą Buchholz i Michałem Łuczewskim, o której wspominałem na początku, możecie Państwo obejrzeć na stronie ryzykaitrendy.pl. Tam też znajdziecie inne rozmowy, które prowadziliśmy w ramach naszej konferencji. O zdrowiu, Europie, bezpieczeństwie czy przyszłości mediów i demokracji. Zapraszam.